kilka minut temu. Zakończone piłkarskie emocje na antenie Radia Poznań i w meczu transmitowanym przez nas Wisła Kraków zremisowała u siebie z poznańskim Lechem 1-1. No a teraz do 19:00 przed nami audycja w sportowym rytmie. Zapraszają realizujące programy Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Jako się rzekło, będziemy z Państwem w Dzień Kobiet 8 marca do godziny 19:00. O czym będzie? Oczywiście o hokejowej gali związanej właśnie z hokejem na trawie. Będzie o olimpijskim arbitrze tej dyscypliny sportu, który pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Spotkamy się także z nowo pozyskaną przez ekipę Poznani kajakarką, znakomitą kajakarką polskiej reprezentacji Karoliną Nają. Mówić będziemy o tym, co dzieje się i będzie dziać się w Polskim Komitecie Olimpijskim. Będzie także o judo, zapasach, o meczu Pucharu Davisa w Kaliszu pomiędzy Polską i Hongkongiem. Zajrzymy także przed godziną 18:00 na zawody Mistrzostw Polski juniorek i juniorów w Skłoszu. No a po godzinie 18:00 oczywiście najważniejszy przegląd ligowy, czyli będzie o koszykówce, o piłce nożnej, o futsalu, o siatkówce, o piłce ręcznej i o piłce wodnej. To wszystko dzisiaj w przyspieszonej audycji do godziny 19:00. To ze względu na to, że 2 godziny już sportu było na antenie w związku z transmisją meczu Kolejorza. Niedziela 8 dzień marca. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla pań. A teraz już najważniejsze informacje sportowe niedzieli w skrócie.
W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań rozegrał dzisiaj kolejne dobre spotkanie, ale zremisował na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-1. Obie bramki padły w pierwszej części spotkania. Wisła prowadziła, a wyrównał Krystian Gytkier. W drugim zakończonym spotkaniu, właściwie pierwszym, bo najpierw w Bełchatowie spotkały się Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin i w tym spotkaniu padł bezbramkowy remis. O 17:30 mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Nie czekaliśmy się rozpoczęcia konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo Holmenkollen. Zawody storpedował wiatr. Na skoczni miało się dziś zaprezentować 5 Polaków. Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Maciej Kot. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce w biegu ze startu wspólnego zawodów Pucharu Świata w biatlonie w czeskim Nowym Mieście. Zwyciężyła Norweszka Tiril Ekhof. W męskim biegu triumfował Norwek Johannes Tines Bu. Polacy nie startowali, a Niemiec Maksymilian Schachmann wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nicea. Liczący 154 km wyścigu nie startują Polacy. W lidze NBA Utah Jazz wygrali na wyjeździe z Detroit Pistons 111-105. Było to 5. z rzędu i 41. w sezonie zwycięstwo jazzmenów, którzy zajmują 4. miejsce na zachodzie. W innych ciekawszych meczach Golden State Warriors pokonali Philadelphia 76ers 118-114, a Cleveland Cavaliers wygrali z Denver Nuggets 104-102. Koronawirus skutecznie torpeduje międzynarodowe imprezy sportowe. Zaplanowane na 22 marca zawody Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu odbędą się, ale bez publiczności. Dotyczy to także sesji treningowych i kwalifikacji. Przypomnę, że już wcześniej odwołano kwietniową rywalizację na torze w Szanghaju, a w kraju odwołano jeździecką kawaliadę na warszawskim torwarze, która od najbliższego czwartku do niedzieli miała być finałem Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w skokach przez przeszkody.
Proszę Państwa, dzisiaj także meldunki na żywo z imprez, które trwają obecnie, imprez ligowych, m.in. mecze Superligi Piłkarzy Ręcznych od 18:00 w Kaliskiej Arenie się odbędzie. Dzisiaj także rywalizacja w drugich meczach fazy play-off pierwszej ligi żeńskiej koszykówki. O tym będziemy mówić, ale będziemy też łączyć się, co teraz po raz pierwszy uczynimy, z poznańską halą Citizen, gdzie dzisiaj mecz jeszcze rundy podstawowej walki w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Biofarm Basket od godziny 16:00 gra z ekipą Miasta Szkła Krosno. A to spotkanie ogląda Wojtek Bernard. Halo Wojtku, prosimy o pierwszą relację.
Witamy, dobry wieczór z hali Citizen. Tutaj 4,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty spotkania pomiędzy poznańskimi koszykarzami a gośćmi z Krosna. W tej chwili jednopunktowe prowadzenie zespołu gości 44-43. Wyrównane, ciekawe spotkanie, wyrównane jak przystało na dwóch sąsiadów z tabeli, bo to drużyny, które rywalizują cały czas o to, aby znaleźć się w tej decydującej fazie w czołowej ósemce rozgrywek pierwszej ligi. Wciąż muszą o to walczyć, wciąż nikt nie może być tego pewien. No i między właśnie takimi sąsiadami w takich właśnie spotkaniach te losy rywalizacji będą się zapewne rozstrzygać. Przed momentem trafienie za trzy w wykonaniu Mateusza Bręka i Poznaniacy odjęli prowadzenie 46-44. Tak jak wspomniałem, wyrównane spotkanie od początku. Wystarczy powiedzieć, że pierwsza kwarta zakończona remisem 17-17, druga 18-18, choć w obu odsłonach Poznaniacy mieli przewagi, które jednak goście z biegiem czasu jednak odrabiali. Z kolei ta trzecia odsłona już po przerwie lepiej rozpoczęta przez zespół gości, kilka zdobytych punktów z rzędu 7-punktowa przewaga miasta Szkła Krzno, która sprawiła, że przy stanie 37-44 trener gospodarzy Marcin Koziński poprosił o czas. Ta przerwa i podpowiedzi przekazane zawodnikom pomogły, bowiem później w rolach głównych już właśnie poznaniacy, najpierw Michał Marek, taka efektowna akcja 2+1, czyli zaliczony kosz, do tego jeszcze wykorzystany rzut wolny. Chwilę później Mateusz Bręk powitał się skutecznym rzutem za 3 punkty. No i wydaje się, że poznaniacy przynajmniej w tym momencie odrobili i odzyskali inicjatywę w dzisiejszym spotkaniu. Z minusów trzeba przypomnieć to, że zespół gospodarzy wciąż musi radzić sobie bez Marcina Fligera. Kontuzja uraz stawu skokowego wyklucza tego zawodnika na najbliższe 2-3 tygodnie jeszcze z tego, aby uczestniczył w rozgrywkach ligowych, w meczach swojej drużyny. Ile on znaczy dla poznańskiego zespołu, z tego wszystkim sympatykom drużyny Farmu Basketu nie muszę chyba specjalnie przypominać. To gracz, który potrafi brać ciężar na siebie, potrafi w tych najważniejszych momentach po prostu wytrzymać presję, trafić do kosza i zdecydować o losach całego spotkania. Dziś poznaniacy muszą radzić sobie bez niego. Na razie radzą sobie w miarę dobrze, bo na niewiele 3,5 minuty przed końcem tego spotkania mamy remis 46-146.
Dziękujemy serdecznie. Pierwszy meldunek Wojtka Bernarda z hali Citizen z meczu pierwszoligowych koszkarzy Biofarmu Basketu. Teraz przez 2 minutki muzyczny oddech, a później zajmiemy już się hokejem na trawie, wędrując najpierw na hokejową galę, podczas której poznano m.in. najlepszą hokeistkę i najlepszego laskarza w minionym już 2019 roku.
Zawodniczką roku 2019 została Monika Polewczak.
Start Brzeziny to od kilku lat zdecydowanie najlepszy polski kobiecy zespół. Wygrywa na trawie, wygrywa w hali. Jest cały czas motywacja, żeby wygrywać, żeby walczyć w Polsce?
Pewnie, że tak. I tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla naszej trenerki i również mojej mamy, Małgorzaty Polewczak, bo tak naprawdę bez niej nie udałoby się to wszystko, co zostało osiągnięte. To właśnie ona motywuje te najmłodsze zawodniczki, które będą później stanowiły trzon naszego zespołu. Także moim zdaniem jest to duża zasługa starszych zawodniczek, które ciepło przyjmują do grona seniorek te właśnie młodsze koleżanki.
Czujesz się też, podejrzewam, mocną zawodniczką w reprezentacji Polski.
Tak, ale to też wydaje mi się, trzeba było sobie na to zapracować. Nie jestem w kadrze od wczoraj.
Trochę podejrzewam, szkoda, że rozgrywki krajowe nie są rozbudowane. Tych klubów nie ma dużo, a pograłoby się więcej pewnie walcząc o Mistrzostwo Polski, czy w hali, czy na trawie.
Pewnie, że tak. Miałam przyjemność, zaszczyt i okazję grać w Niemczech przez parę lat i na trawie, i na hali. Była to druga Bundesliga. Bardzo, bardzo duża przepaść, jeżeli chodzi o nie tylko może sam poziom, ale samą strukturę rozgrywek. Ale moim zdaniem, jeżeli zawodniczki, które grają obecnie w Polsce, będą skupiać się tylko na tym, że po osiągnięciu wieku juniora zamierzają opuścić nasz kraj, opuścić naszą ligę, to nie dojdzie do tego, że w Polsce zaczniemy się rozwijać, jeżeli chodzi o kobiecy hokej. Niestety, ale jesteśmy traktowane dość mocno po macoszemu, jeżeli chodzi o polski hokej. Chodzi tu mi głównie o kobiety, ponieważ osobiście bardzo się cieszę, że doszło do tego, że powstała Superliga, że możemy oglądać skróty w internecie, że ludzie przychodzą na mecze, są one nagrywane. Jest to naprawdę super inicjatywa. Ale niestety, jeżeli chodzi o kobiecy hokej, jest to bardzo zaniedbane i słysząc to, że za rok będzie lepiej, przykro mi, ale gram już od lat 10 bądź nawet więcej. Mam teraz 22 i słyszę to co roku, odkąd jestem w seniorkach. I niestety, ale nie dochodzi do tego. Jest to nie tylko wina może działaczy, bo nie chcę na wszystkich zwalać, ale jest to też wina nas, jako dziewczyn, ponieważ to też my powinniśmy motywować właśnie te młodsze zawodniczki. Robimy to w klubie jak najlepiej możemy. Też bardzo prosimy o to, żeby inne dziewczyny również działały tak samo. Motywowały młodszych do działania.
Zawodniczkę już znamy. Zawodnikiem roku Mateusz Hulbuj.
Szczerze, ten poprzedni rok był reprezentacyjnie i klubowo udany dla mnie, może trochę mniej dla kadry, ale myślę, że daliśmy z siebie maksa. To jest też wyróżnienie dla drużyn, w których, które reprezentuję.
Prezentując twoją postać, zwrócono uwagę, że strzeliłeś bramkę Hindusom. To jest zawsze duża satysfakcja.
Tak, tak, jeszcze na pełnym stadionie, gdzie to jest bardzo specyficzne państwo dla hokeja. Fajnie było zaprezentować się, wydaje mi się, dobrze jako kadra indywidualnie na tych meczach, tam na tych kwalifikacjach olimpijskich. Niestety się nie udało zakwalifikować, ale myślę, że będziemy walczyć w kolejnych.
A stać reprezentację Polski już systematycznie odmładzaną, by powalczyć za 4 lata, czy dopiero za 8 lat możemy realnie myśleć o Igrzyskach Olimpijskich?
Ciężkie pytanie, dobre pytanie. Myślę, że ten cykl olimpijski jest teraz coraz trudniej na tą olimpiadę awansować. Myślę, że jesteśmy gdzieś przy odrobinie szczęścia awansować na tą olimpiadę, ale naprawdę musimy się skupić na ciężkiej pracy. Ten sukces naprawdę przyjdzie.
Jesteś zawodnikiem pochodzącym z Siemianowic. To też ciekawy hokejowy ośrodek.
Jest jedno z lepszych boisk w Polsce. Chłopaccy też naprawdę są dobrzy i naprawdę można się wybić.
Hokejowe Radio Poznań.
W audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań coraz więcej będzie olimpijskich, przedolimpijskich rozmów przed Igrzyskami Tokio 2020. Cieszymy się nie tylko z tego, że coraz więcej kwalifikacji zdobywają olimpijczycy z Wielkopolski, ale także, że będą arbitrzy z naszego regionu. Przedstawiciel hokeja na trawie, uznana marka w hokejowym świecie, Marcin Grochal. Marcin, to wszystko kiedyś się przesądziło, że już na pewno będziesz arbitrem kolejnych igrzysk, tym razem w Tokio?
Te informacje my dostaliśmy bodajże we wrześniu lub październiku z tego roku. Duże wyróżnienie po raz trzeci po Londynie i Rio, wyjazd na igrzyska do Tokio. Wyróżnienie, ale też duże oczekiwanie, duże też oczekiwania względem siebie. Sędziowie, podobnie jak i zawodnicy, jeżdżąc na takie turnieje, mają swoje cele i to też jakby ja, przyszukując się już w tej chwili, też gdzieś tam mam te swoje cele wyznaczone.
Pierwsze igrzyska?
2012 rok, Londyn, 28 lat, wtedy miałem niesamowite przeżycie. To było moje marzenie przez 10 poprzednich lat budowania tej kariery sędziowskiej i udało mi się to marzenie spełnić, ale jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, już nie tylko wyjazd na igrzyska, ale też konkretne mecze sędziowane na tych turniejach olimpijskich zaczynają być gdzieś tam moimi celami.
Jak to się zaczęło, właśnie ta przygoda sędziowska? To było... To zaryzykuję, nie wiem, czy to eleganckie pytanie, ale czy to było niespełnienie hokejowe, żeby podbić hokejowy świat w roli zawodnika, czy nie?
Myślę, że niespełnienie nie. Ja jestem dosyć spełnionym zawodnikiem, jeżeli chodzi o hokej, bo znałem swoje możliwości, które były dosyć przeciętne. Ale jednak przyjaźnie nawiązane w hokeju i ten sport, który mnie wciągnął, sprawił to, że nie chciałem kończyć po karierze młodzieżowej, a mój ówczesny trener Hieronim Stawujak z Warty Poznań, gdzie grałem, namówił mnie na kurs sędziowski. No i tak od turnieju do turnieju, od meczu do meczu, gdzieś tam ta moja pozycja, doświadczenie rosło, pewność siebie, co też zostało zauważone w Europie, na świecie i czego efektem są kolejne wyznaczenia na duże turnieje.
To jest naprawdę ogromna nobilitacja, ale też pewne chyba mity musimy rozwiać. Jeśli chodzi o sędziowanie hokeja na trawie, To nie jest to tak intratne zajęcie jak sędziowanie piłkarskiej Champions League?
Nie tylko nie tak intratne, ale wręcz odwrotnie. Te mecze prowadzimy hobbystycznie. Oczywiście organizatorzy pokrywają nasze przeloty, hotele i wyżywienie, ale na przykład przygotowania do takich turniejów, tak jak ja teraz jestem w przygotowaniach do Tokio, czy to siłownia, czy sprzęt, czy odżywki, to jest już inwestycja w siebie i to są pieniądze, które my wydajemy. To jest też czas przede wszystkim, jeszcze nie chodzi nawet o te pieniądze, ile ten czas, który poświęcamy na trening, na wyjazdy, czas, który no, zabieramy zarówno z czasu z pracy, a głównie z czasu rodzinnego.
Przygotowania, powiedziałeś, to znamienne hasło padło. Przepytujemy często sportowców o zgrupowania przedolimpijskie, o aklimatyzację. Jak to w przypadku hokejowego arbitra Marcina Gruchala wygląda? Teraz, nie wiem, prowadzisz spotkania w hali, czy tylko już na boisku?
Tak, prowadziłem kilka spotkań w hali, jednak to jest zupełnie inna formuła meczu, więc ja na takie przygotowanie meczowe, nazwijmy to, nastawiam się na marzec, kiedy rusza Polska Liga, kiedy dołączam do rozgrywek Proligi Światowej, wyjeżdżając na dwa weekendy do Niemiec. No a oprócz tego też siłownia, bieganie, basen w konkretnych planach treningowych i te wszystkie trzy czynniki razem spięte, mam nadzieję, że zbudują moją mocną pozycję i dobre przygotowanie przed wyjazdem do Japonii.
Jakaś próba przedolimpijska w zagranicznym wydaniu też Cię czeka?
No właśnie, na razie jeszcze nie. Tych turniejów na pewno, te turnieje na pewno jeszcze się pojawią bliżej igrzysk, gdzieś tam koniec czerwca, lipiec, ale jak na razie ta Proliga jest naszym głównym przygotowaniem. No, wyjazd do Niemiec na dwa weekendy, to jest 6 meczów, więc to jest okazja, żeby poznać nie tylko drużyny, ale też gdzieś tam siebie sprawdzić, potestować, może jakieś zmiany w ustawieniu, czy kondycyjnie, analiza wideo, to wszystkie są czynniki, które przynoszą potem efekty.
Do tej pory największy sędziowski wyczyn Marcina Gruchala to prowadzenie jakiego meczu?
Finał Mistrzostw Świata w 2018 roku w Indiach.
Tokio 2020, olimpijski finał najlepiej?
No, można mieć takie marzenie.
Przyśniło się?
Jeszcze się nie przyśniło, aczkolwiek ja jestem matematykiem po studiach tutaj na Politechnice Poznańskiej i możemy powiedzieć, że ta trajektoria, czy ta krzywa moich kolejnych meczów w ostatnich latach zmierza w jednym kierunku i myślę, że gdzieś to tam się jest styczna z tymi marzeniami. O.
Polskich hokeistów na trawie nie będzie na igrzyskach w Tokio, będzie za to Marcin Gruchal. Raz jeszcze serdeczne gratulacje, a teraz znowu przez kilka chwil zajmiemy się koszykówką, bo nie tylko mecze pierwszej ligi męskiej, koszykówki Biofarmu Basketu z miastem Szkła Krosno, te emocje w hali Citizen, ale także drugi mecz fazy play-off pierwszej rundy play-offu pierwszej lidze koszykarek.
Tak, drugi zespół Enea AZS-u Poznań w pierwszej rundzie play-off mierzy się z MKS-em Pruszków, to rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. Poznanianki przed tygodniem przegrały pierwsze spotkanie w Pruszkowie. Dzisiaj od 16 trwa drugi mecz w sali A na Chwiałce w Poznaniu. No i przegrywają na początku czwartej kwarty poznańskie akademiczki 49-59. Też MUX Poznań jest w pierwszej rundzie play-off pierwszej ligi koszykarek. Przed tygodniem pamiętamy porażka we własnej sali z warszawską Polonią. Drugie spotkanie, kto wie czy nie decydujące, rozpocznie się w Warszawie dzisiaj o 17.30, czyli już za chwilę.
Wracamy zatem do hali Citizen. Runda zasadnicza pierwszej ligi męskiego basketu i ekipa poznańskiego Biofarmu Basketu gra dzisiaj z miastem Szkła Krosno. Gdy ostatnio słyszeliśmy się z naszym sprawozdawcą Wojtkiem Bernardem, był w tym meczu remis 46-46. Jaka sytuacja obecnie?
Teraz jednak remisu już niestety nie ma i sądząc po słowie niestety można wnioskować, że sytuacja lepsza dla zespołu gości, czyli ekipy z Krosna. I rzeczywiście tak jest, bo na 7 minut i 12 sekund przed końcem tego spotkania goście prowadzą 64-56. 8-punktowa przewaga, największa w dzisiejszym spotkaniu, jeżeli chodzi o zespół gości. W ogóle trzecia kwarta, która już za nami, bo przypomnę, że teraz mamy czwartą odsłonę, jej końcówka stała pod znakiem dominacji zespołu miasta Szkła Krosno. Najpierw za 3 punkty bardzo ładnie trafił Dariusz Oczkowicz, kapitan drużyny z Krosna. Później dwukrotnie akcja 2 plus 1 popisał się Julian Jasiński. Jeszcze dołożył 2 punkty tuż przed końcową syreną i ta przewaga gości wzrosła. Trochę starali się ją zmniejszyć zawodnicy poznańscy, ale brakuje im skuteczności. Sporo sytuacji rzutowych, sporo okazji do tego, aby umieścić piłkę w koszu. Niestety rzadko co ląduje i przez to cały czas na koncie poznaniaków ten dorobek nie jest najlepszy. 56 punktów w tej chwili, sporo do odrabiania. Do końca meczu jeszcze 7 minut, tak więc wszystko jest możliwe, ale w tym momencie rywale prowadzą 8 punktami 64-56.
Dziękujemy serdecznie. Wojtek Bernard, z którym jeszcze łączyć się oczywiście dzisiaj będziemy.
A teraz wracamy do wątków olimpijskich, ale nie będzie o grach zespołowych, ale o sporcie indywidualnym, dokładnie o kajakarstwie, bo tutaj Poznań może poszczycić się nową kajakarką, kandydatką murowaną do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i kto wie, czy nie kandydatką do medalu. Posłuchajmy.
Na takie transfery kibice w Poznaniu czekają. Nie musi to być zawsze transfer piłkarski. Tym razem jest mocny transfer kajakarski, bo Karolina Anaja z AZWF Gorzów trafia do Poznania. Znakomita kajakarka. No więc najprostsze, banalne pytanie, jak pyta się piłkarzy, innych przedstawicieli, którzy się transferują. Co lub kto namówił panią do tego kroku?
Myślę, że bardzo kusząca propozycja wsparcia w roku olimpijskim, który jest dla mnie, dla nas, w swojej dyscypliny sportu bardzo ważny. Oczywiście jak bardziej wsparcie finansowe, ale również możliwość wypromowania mojej dyscypliny sportu w mieście Poznań.
To przypominamy taką najkrótszą wizytówkę, bo wiadomo, i Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata.
2 medale olimpijskie w Londynie w 2012 oraz w Rio de Janeiro. Również 2 medale z Igrzysk Europejskich. 12 medali Mistrzostw Świata i 10 medali Mistrzostw Europy. To tak w skrócie.
Bardzo często rozmawiamy z prezesem Lecha Poznań o tym, że są znakomite transfery do klubu, bądź nieco gorsze, a tym razem zdarzył się chyba naprawdę znakomity transfer, jeśli chodzi o kajakarstwo i o Poznanie. Prezes Waldemar Witkowski. Panie prezesie, jak to się robi?
No po pierwsze chciałem powiedzieć tak, że nigdy nie udaje się nam porównać do takiego biznesowego klubu jak Lech Poznań. No
a jednak się udało.
Udało się pośrednio, ale nie takie pieniądze wchodzą w grę oczywiście jak przy transferach piłkarskich. Zawodnicy kajakowi nie mają takich oczekiwań. Dwie rzeczy chyba zdecydowały o tym. Po pierwsze długofalowy program, który miasto i województwo zaproponowało zawodnikom, którzy uzyskują kwalifikacje olimpijskie, i drugie warunki i finansowe, ale także do uprawiania, do trenowania, które są w Poznaniu. Ta przystań nad Wartą no, chyba jest wzorem do naśladowania nadal. W związku z tym każdy, który tu przychodzi, tak, może korzystać z basenu, też zmodernizowanego, ekologicznego i tak dalej, może korzystać z siłowni, no i ma pewność, że będzie miała zagwarantowane warunki finansowe, no nie na takich w takiej wysokości jak piłkarze, no, ale w takich, które pozwalają uprawiać kajakarstwo na poziomie światowym.
Poziomy światowy, bo o Karolinie Nai mówimy, ostatnio występującej w AZS AWF Gorzów Wielkopolski, dwukrotna medalistka olimpijska, Londyn, Rio de Janeiro, multimedalistka, także mistrzostw świata i w dwójce, i w czwórce. Czyli co, taki powrót troszeczkę do chwały kajakarstwa w Poznaniu z czasów Izabeli Dylewskiej-Światowiak, Elżbiety Urbańczyk, ostatnio Anety Pastuszki Koniecznej. Coś w tym jest?
Kajakarstwo w Poznaniu to przede wszystkim były kobiety. Byli też mężczyźni, którzy też dzisiaj działają w Związku Krajowym i tak dalej, Polskim Związku Kajakowym, ale kobiety się bardziej kojarzyły z Poznanią i myślę, że ta dobra tradycja zostanie w tej chwili podtrzymana przez Karolinę Jonaję.
Pani te partnerki, jeśli chodzi o zdobycze medalowe, troszkę zmieniała, bo Beata Mikołajczyk, później Anna Puławska w imprezach rangi mistrzowskiej, czwórka też wchodzi w grę w pani przypadku, jeśli chodzi o igrzyska?
Ostateczną decyzję właśnie będzie podejmował trener Tomasz Kryk. My dążymy do tego, żeby jak najszybciej pływać i jak najlepiej reprezentować swoją indywidualną formę. Później właśnie z tych eliminacji zostają wybrane dziewczyny do osad. No, chcemy stworzyć jak najmocniejszą reprezentację, żeby walczyć z najlepszymi na świecie.
Pani Karolino, jeszcze motywacja jest, skoro już jest olimpijska emerytura, po dzięki tym medalom zdobywanym wcześniej, to co, jeszcze warto się szarpać, mając już rodzinę?
Tak, oczywiście. To jest to, co kocham, co lubię, co poświęcam tyle czasu i właśnie angażuję w to wszystko swoją rodzinę. Udaje mi się to łączyć. Łączę to właśnie dzięki wsparciom, jakie otrzymuję Polskiego Związku Kajakowego, jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i też rodzinie i teamowi, które tworzy właśnie Tomasz Kryk.
Jeśli chodzi o Karolinę Naję, to oprócz tego, że no, pewnie po cichutku, a może coraz głośniej liczyć będziemy na medal Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, to jednocześnie ma być, użyję znowu trochę piłkarskiego porównania, poznańską lokomotywą dla kajakarskiej młodzieży.
Karolina jest wzorem dla naśladowania. Młoda dziewczyna, matka dziecka, która potrafi osiągnąć takie sukcesy i jest pracowita, potrafi panować nad swoimi emocjami, to jest też bardzo ważne, bo to nie był jedyny spodziewany transfer do Poznania, właśnie powrót do Poznania, ale w tym drugim przypadku tu nazwiska nie ujawnię. No właśnie te względy, powiedział, emocjonalne spowodowały, że nie chciałem, żeby klub sobie brał na głowę kolejny problem, a mieliśmy z niektórymi zawodnikami zawodniczkami trochę problemu.
Co może Karolina najobiecać, trafiając właśnie do Poznania?
No, oczywiście, myślę, że bardzo pozytywna promocja naszej dyscypliny kajakarstwa. No i przede wszystkim zaangażowanie i mam nadzieję, że za tym pójdą, a do tego dążę, wyniki sportowe.
Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Co jest zrobione w waszym przypadku w narodowej reprezentacji kobiet dowodzonej przez poznaniaka Tomasza Kryka, by do tych igrzysk się przygotować jak najlepiej? Co już za wami?
Za nami, albo raczej w trakcie jesteśmy przygotowań takich ogólnych, więc teraz już mamy drugie zgrupowanie za sobą, rozpływaniowe, więc bardzo dużo kilometrów na wodzie. W kwietniu tak naprawdę pierwsze eliminacje krajowe, gdzie rozstrzygnie się kto w jakiej konkurencji będzie reprezentować Polskę właśnie na Igrzyskach Olimpijskich.
I chce pani zdobyć także olimpijski medal do Poznania?
Oczywiście, po to tu jestem.
Życzymy powodzenia, ściskamy kciuki za występ olimpijski Karoliny Na i jej koleżanek z Narodowej Reprezentacji Polski. Może rzeczywiście tych medali olimpijskich dla stolicy Wielkopolski będzie w Tokio więcej, aby tylko te igrzyska się odbyły, na co bardzo jednak liczymy. MKOL cały czas uspokaja. A czy spokojne wieści dla fanów męskiej koszykówki z Poznania ma Wojtek Bernard, który dzisiaj ogląda pierwszoligowy mecz Biofarmu Basketu z miastem Szkła Krosno. Halo Wojtku.
Jeśli słuchają nas słuchacze w Krośnie, to może będą spokojniejsi od tych z Poznania, z Wielkopolski, bo w tej chwili zespół gości cały czas utrzymuje 8-punktową przewagę. 4 minuty już tylko do zakończenia całego spotkania, a poznaniacy przegrywają 59-67. Taka była przewaga, gdy się rozstawaliśmy po raz ostatni. Tak wciąż się utrzymuje. Poznaniacy próbują tutaj w jakiś sposób zmniejszyć ten dystans, ale przy każdej ich udanej próbie za chwilę jest dosyć szybka odpowiedź rywali i wciąż mamy te 8 punktów przewagi. Tak było między w sytuacji, gdy rzutem za 3 punkty skutecznym popisał się w ekipie poznańskiej Dominik Rutkowski. Wydawało się, że to jest taki moment, który może pobudzić zespół gospodarzy do żywszych ataków i odrobienia tych straty, ale chwilę później gdzieś tam z odpowiednim dystansem rzucił do kosza Daniel Ciesielski. Kolejne 3 punkty dla gości i znów zrobiło się 8 oczek różnicy. Teraz poznaniacy znów mają szansę, aby spróbować jeszcze tę przewagę zmniejszyć. Faulowany gdzieś tam w walce pod koszem przed momentem był Jakub Fischer. Będzie szansa na punkt z rzutów wolnych dla poznaniaków, ale wciąż ten dystans jest dosyć spory, bo mamy 3 minuty 46 sekund do końca, a basket przegrywa 59-67.
Dziękujemy bardzo i oczywiście raz jeszcze z Wojtkiem się połączymy. Może rezultat będzie dla Biofarmu Basketu lepszy.
A my kontynuujemy przegląd olimpijski. Oczywiście cały czas z nadzieją, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio bez zakłóceń w tym roku się odbędą. Zatem składamy wizytę tym razem w Polskim Komitecie Olimpijskim.
Komisja Sportu Wiejskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewodniczącym tej komisji jest wielkopolanin, wolsztynianin, pan Krzysztof Piasek. Proszę powiedzieć, bo coś ciekawego zaplanowaliście jako komisja, nowa komisja tak naprawdę w Polskim Komitecie Olimpijskim na dni 20 i 21 marca, czyli już niedługi czas.
To prawda, że nowa komisja, albowiem PKOL w ubiegłym roku skończył 100 lat i po raz pierwszy w tej kadencji zarządu została powołana Komisja Sportu Wiejskiego. I jako zadanie główne postawiliśmy sobie za cel zorganizowanie Kongresu Sportu Wiejskiego, a to zadanie jest wynikiem tego, co w sporcie wiejskim i nie tylko się dzieje, jakie mamy kłopoty związane z chęcią uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu, żeby odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z tym, jak to robić, jak dobrze to robić, jak skutecznie to robić i niech nasi koledzy, działacze z całego kraju pochwalą się dobrymi przykładami. I tutaj, jak w ramach dobrych przykładów, my jako Wielkopolanie też będziemy pokazywali to, co na rzecz sportu o charakterze wojewódzkim przy takich środkach, jakimi dysponuje, może zrobić samorząd wojewódzki. A uważamy, osobiście ja też tak uważam, że województwo wielkopolskie jako samorząd ma naprawdę czym się pochwalić w sensie rozwiązań systemowych, bo takich mówimy. Zależy nam na tym, aby ta podstawa ludzi, którzy chcą uprawiać sport, w ogóle nim się zajmować, była jak najszersza, żeby szkoleniowcy mieli z kogo po prostu wybierać do tego, aby kształcić młodego człowieka na potencjalnego mistrza olimpijskiego.
To jest też pewna symbolika, rok 2020, rok olimpijski. No i właśnie w tym roku odbywający się Kongres Sportu Wiejskiego i to też chyba nieprzypadkowo, bo gdy przeczyta się biogramy wielu polskich olimpijczyków, to można znaleźć je przykłady na to, że wielu z nich wywodzi się albo z małych miasteczek, albo po prostu z polskiej wsi.
Tak, to prawda. W związku z tym 250 uczestników tego kongresu, jak szacujemy, będzie miało kilka możliwości możliwości spotkania się z byłymi mistrzami, byłymi w sensie tym, że swoje apogeum kariery sportowej mają za sobą, bo mistrzami są dalej, ale właśnie poprzez dobre przykłady, konkretne nazwiska i zapoznanie się z sportowymi losami tych osób, wyszli z przekonaniem, że jednak warto i można doprowadzić z małej miejscowości naprawdę na olimpijskie areny.
Zdradził mi pan, że będzie także specjalny panel, który właśnie wskazywać będzie na te pozytywne przykłady ludzi, którzy wywodząc się z małych środowisk zrobili olimpijskie, wielkie, reprezentacyjne kariery, zaczynając od chociażby mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie Natalii Madaj-Smolińskiej, doskonale kojarzonej tu w Poznaniu i Wielkopolsce, ale chociażby także trener znakomity kiedyś laskarza polskiej reprezentacji olimpijczyk Zbyszek Rachwalski, z zupełnie innego regionu zapaśnik Piotr Stępień, srebrny medalista olimpijski, a więc co, na żywych przykładach takich sportowych wręcz legend, można powiedzieć, dawać wzory młodzieży do naśladowania.
Dokładnie o to chodzi, żeby pokazać, że wszystko w naszym kraju jest możliwe, ale zależy to od kilku czynników. Nie tylko samozaparcia konkretnej osoby, konkretnego szkoleniowca, ale również od wsparcia władz samorządowych, tak szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego, no i oczywiście...
Bo chociażby sprawa infrastruktury.
Chociażby sprawa infrastruktury i o tym chciałem powiedzieć, że to nie będzie jedyny panel, nie? Gdzie mistrzowie pokażą, jaka kolej rzeczy ich spotkała, aby ten mistrzowski poziom osiągnąć. Będą też panele związane z tym, jakie infrastruktury potrzebuje polska wieś, polska małomiasteczkowa. Będą również panele, jak szukać sportowych talentów, zarówno od tej strony praktycznej, jak i naukowej, jak szkoleniowiec powinien weryfikować zdolności młodego człowieka, ale i też taki panel kultura w sporcie lub sport w kulturze danej miejscowości dla integracji polskiej wsi, ponieważ dzisiaj następuje migracja z miast do wsi i niekoniecznie ci nowi mieszkańcy muszą się integrować z potrzebami tej miejscowości, w której tylko i wyłącznie nocują.
Wysyłał pan także sygnały jako przewodniczący Komisji Sportu Wiejskiego PKOL-u do różnych środowisk, do różnych także instytucji. Jakiś taki wstępny odzew na to, że taka inicjatywa powstała jest?
I to jest właśnie bardzo ważny ten odzew, ponieważ problemy, którymi kongres chce się zająć, o których chce mówić, dostrzegają przedstawiciele rządu z ministrem rolnictwa, ministrem sportu, ministrem edukacji narodowej czy ministrem szkolnictwa wyższego. Również z tych ostatnich sygnałów mamy, że informacje, że problemem też zainteresowany jest pan premier i oczywiście pan prezydent, który objął patronat nad stuleciem obchodów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a kongres jest właśnie jednym z ostatnich elementów obchodów tego stulecia. Cieszy również, że instytucje związane z rolnictwem, czyli KRUS czy KOW, są żywotnie zainteresowane tym, co się na kongresie będzie działo i będą miały swój akcent również w ramach jego programu.
Za 21 minut godzina 18, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj do godziny 19. W tej godzinie oprócz materiałów związanych bardzo mocno z olimpizmem, także koszykarskie wieści, te wieści na żywo. No to teraz troszkę znowu o pierwszoligowych koszykarkach.
Tak, Enea AZS Poznań, drugi zespół pierwszoligowy, kończy chyba swój udział w rozgrywkach play-off, bowiem w drugim meczu pierwszej rundy na 34 sekundy przed końcem przegrywa we własnej sali z MKS-em Pruszków 63-78. Przypomnę, że zespół z Pruszkowa wygrał pierwsze spotkanie u siebie, a gra się do dwóch zwycięstw. MUX Poznań przed tygodniem przegrał u siebie z Polonią Warszawa. O 17.30 rozpoczęło się drugie spotkanie w Warszawie i na początku meczu Polonia prowadzi 9-8.
Cały czas marzenia chyba o play-offie w postaci tego awansu dla koszykarzy Bioforum Basketu Poznań, ale trzeba wygrywać mecze. Nie tylko u siebie, ale przede wszystkim u siebie. A jak jest dzisiaj mecz Bioformu Basketu z miastem Szkoła Krosno, końcowe sekundy tego meczu ogląda Wojtek Bernard. Halo Wojtku.
Tych sekund jeszcze trochę zostało, bo niespełna półtorej minuty do zakończenia całego spotkania, ale sytuacja jest niewesoła. 62-69, a teraz 62-71 już przegrywają koszykarze Biofarmo Basket Poznań i coraz mniejsze szanse na to, aby tutaj wywalczyć punkty w starciu z ekipą z Krosna. Wprawdzie jeszcze teraz nadzieję dał skutecznym rzutem za trzy punkty Filip Struski, czyli jest 65-61, ale zaczyna się ostatnia minuta tego spotkania i biorąc pod uwagę wcześniejsze zdobycze punktowe zespołu gospodarzy, trudno tutaj przypuszczać, żeby się udało to wszystko odrobić. Wystarczy powiedzieć, że przez długi czas tej ostatniej, czwartej kwarty Poznaniacy zdobyli zaledwie 8 punktów. Przez 8 minut gry tylko 8 punktów na ich koncie. Wprawdzie rywale dużo skuteczniejsi nie byli, ale oni przecież mieli tę przewagę punktową wyrobioną już wcześniej i oni mogli spokojnie grać, nie śpieszyć się, nie starać się rzucać niepotrzebnie. 53 sekundy w tej chwili do końca meczu, 65-71. Będą jeszcze teraz rzuty wolne dla zespołu gości na tej linii wolnych. Pan Czujkowski, wiele będzie zależeć od tego, czy trafi, czy ta przewaga się powiększy. Pierwszy rzut pewnie wykonany celny. Jest kolejny punkt na koncie drużyny Krosna i maleją te szanse na to, aby udało się tutaj jeszcze rywali dogonić. Teraz jeszcze piłka z boku właśnie dla ekipy gości, czyli tam musiało być przewinienie i znów z lewej strony starają się atakować koszykarze z Krosna. Oni tutaj dosyć często przeprowadzają właśnie tą stroną akcję, próbując gdzieś albo rozegrać tę piłkę, albo później wbiec nią pod kosz, tak jak przed momentem uczynił to ten, z którym mają dzisiaj sporo kłopotów poznańscy koszykarze, to znany także z występów w wielkopolskich drużynach Marcin Dymała. Przed momentem skuteczne, efektowne wejście pod kosz tego zawodnika z numerem 24 na zielonej koszulce, no i takim hakiem umieszcza piłkę w koszu, zdobywając kolejne punkty dla swojej drużyny. Jeszcze próbują teraz rzutami za trzy punkty poznaniacy ratować sytuację, ale to już jest taki łabędzi śpiew. 18-17 sekund do końca, spokojnie już teraz pilnują, nie rozgrywają specjalnie tej piłki zawodnicy z Krosna, wiedząc, że tutaj nic złego się już nie wydarzy. Stanęli drudzy, Marcin Dymała odbija spokojnie piłkę od parkietu. Już podniosły się ławki rezerwowych. Oni wiedzą, że nic się nie zmieni. 65-74 przegrywają poznaniacy. No, trochę komplikują sobie sytuację w walce o jak najlepszą pozycję przed fazą play-off. Szkoda tej straconej szansy. Trzeba będzie szukać punktów gdzie indziej, między innymi na wyjeździe, bo już w kolejnej serii spotkań zespół z Poznania jedzie na starcie z ostatnią w tabeli ekipą Politechniki Opolskiej. Jeżeli chce myśleć o walce w ósemce, musi to spotkanie wygrać, aby trzymać dystans właśnie do tego zestawu. Dzisiaj na własnym parkiecie Poznaniacy przegrywają z miastem Szkła Krosno 65-74.
O czym informował nasz sprawozdawca Wojciech Bernard, któremu dziękujemy.
Skończyła się też przygoda z pierwszą rundą play-off koszykarek drugiego zespołu Enea AZS-u Poznań. Poznanianki przegrały we własnej sali z MKS-em Pruszków 63-81 i w całej rywalizacji uległy 0-2 i zakończyły sezon.
W sportowym rytmie, w audycji o takiej nazwie na antenie Polskiego Radia Poznań, teraz zajmiemy się sportami walki. Zaczynamy od judo i najświeższe informacje.
Dobre informacje z Trzebnicy, gdzie odbyły się indywidualne mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w kategorii do lat 20, 90 kg mężczyzn. Srebrny medal zdobył Karol Jewtuch, a to zawodnik poznańskiego klubu sportowego Olimpia. Natomiast drużynowo mistrzem Polski w judo został inny poznański klub, Akademia Judo Poznań.
No i właśnie o Akademii Judo Poznań porozmawiamy sobie teraz w kontekście jubileuszu, bo od 10 lat ten klub szkoli młodzież, ale też dochował się już zawodnicze, które osiągają sukcesy seniorskie i myślą nawet o igrzyskach olimpijskich.
Agata Szafran, zawodniczka Power Duck Akademii Judo Poznań. Co już za tobą w tym roku?
Dwa puchary Polski, jeden seniorów, drugi junior. juniorów. Na seniorach, czyli w wyższej kategorii wiekowej, udało mi się zdobyć brąz, a w swojej kategorii złoto.
Bardziej patrzysz już w stronę seniorskiej rywalizacji.
Tak, dokładnie. Już stawiam małe kroczki. Staram się na każdej razie seniorskiej robić wynik. Już nie jadę tam, żeby po prostu stoczyć walki, a jadę stricte po wynik.
A myślisz też o międzynarodowych startach?
Tak, tylko to mam w głowie i to jest głównym celem.
Ale tu jeszcze pewnie młodzieżowe kategorie.
Tak, jeszcze młodzieżówka przede mną, ale docelowo seniorzy.
Pamiętamy ubiegłoroczny Brother Olympic Camp w Luboniu, gdzie zjechali się zawodnicy, trenerzy z całej Polski. No była też trenerska, była zawodnicza gwiazda z zagranicy. No i to zaowocowało też twoim takim szkoleniowym wyjazdem za ocean.
Jimmy Pedro, jeden z najlepszych trenerów na świecie, powiedział, że nigdy nie był tak dobrze przyjęty, a jednak trochę jeździ po tych kampach i chciał się w jakiś sposób odwdzięczyć, więc zaprosił mnie do siebie, do Stanów Zjednoczonych. No, zdziwienie moje było ogromne. W ogóle się nie spodziewałam zaproszenia od tak docenionego sportowca. Poleciałam do Stanów. Początkowo w Miami startowałam na zawodach. Zdobyłam 2 medale, srebro i brąz. Później przyjechaliśmy do Bostonu, gdzie przez 2 tygodnie trenowałam właśnie pod okiem Jimmy'ego. Miałam też okazję poznać Kyle'a Harrison, Travisa Stevensa, który był 2 lata temu gwiazdą na naszym Olympic Campie. No i oboje zawodnicy mają również medale olimpijskie, więc przygoda na całe życie.
Kolejny Brother Olympic Camp też może być owocny?
Tak, mam taką nadzieję. Miałam okazję również właśnie poznać Izraela Hernandeza, który będzie tegoroczną gwiazdą.
O czym myślisz dalekosiężnie?
Myślę, że jak może nie każdego sportowca igrzyska, ale to wiadomo, czeka bardzo dużo pracy. Staramy się z trenerem stawiać krok po kroku, czyli najpierw właśnie Mistrzostwa Polski, które są w tym tygodniu, później Puchary Europy, Mistrzostwa Świata i docelowo igrzyska za kilka lat.
Eliza Wróblewska, za tobą już pierwsze międzynarodowe starty w tym roku.
W tym roku startowałam w Pucharze Polski Seniorów w Józefowie, gdzie miałam pierwsze miejsce. Tam po 2 wygranych walkach wygrałam całe zawody. Kolejnym moimi zawodami Puchar Świata Seniorów w Warszawie. No niestety bez, powiedzmy, medali na 5. miejscu. Ku mojemu rozżaleniu walka właśnie o medal była troszkę posędziowana wbrew mnie, wbrew trenerom innym, czy nawet trener kadry widziałam, że też był bardzo niezadowolony z tego, jak potoczyła się walka, z tego, jak sędzia po prostu ją pokierował. Szczerze mówiąc, no po prostu rozżalenie i wielka gorycz, że nie udało się sięgnąć po medal, bo tak naprawdę wydaje mi się, że spokojnie mogłabym mieć ten medal. Szkoda, że nie było walki, tylko na kartki faktycznie. To najbardziej boli jednak.
Co jeszcze w tym roku?
Grand Prix w Rabacie. Będzie to mój dopiero 4. start w cyklu Grand Prix i później od razu po powrocie właściwie 12 godzin mam na przepakowanie i lecimy do Stanów Zjednoczonych tam na 16 dni. Później są Mistrzostwa Polski Młodzieży w kwietniu, no a później to już jest maj i w sumie są Mistrzostwa Europy Seniorów w Pradze, ale to już nie wiadomo, kto będzie powołany, na jakich zasadach to będzie wszystko wyglądało.
W kraju masz też konkurentki, tutaj trzeba na swoim podwórku też pokazać wyższość pewnie.
Tak, wiadomo, jeżeli chodzi o wagę 70 kg, no to mamy sporo dziewczyn, ponieważ jest Daria Pogorzelec, Urszula Hoffman, która wygrała ten Puchar Świata. Jest Kasia Sobierajska, co prawda młoda, bo 3 lata młodsza ode mnie, a jednak reprezentuje sobą bardzo wysoki poziom sportowy. Więc jest co robić, ale to dobrze, bo forma nie tylko wtedy, jakby że pokazujemy, że jestem najlepsza w kraju w mojej kategorii wagowej, bo nie mam nikogo innego. Tylko, że tutaj trzeba faktycznie walczyć o to miejsce na nawet krajowym podwórku i nasza forma po prostu rośnie.
W kontekście Igrzysk Olimpijskich podejrzewam, że myślisz o Paryżu i 2024 roku. Tutaj droga do Tokio raczej już jest zamknięta.
Tak, raczej droga do Tokio zamknięta. Już skupiamy się bardziej na igrzyskach w 2024 roku w Paryżu. Start teraz będą taki może kontrolny trochę dla nabrania takiego doświadczenia na takich zawodach, wyzbycia się presji. Póki co to cały czas jest takie wielkie wydarzenie dla mnie.
Sporty walki w Radiu Poznań.
Ta impreza na trwałe wpisana, to dzieje się w hali sportowej Klubu Sportowego Sobieski w Poznaniu. Prezes KS Sobieski, pan Antoni Obrycki, to już 28. Puchar Sobieskiego. Skąd przyjeżdżają zawodnicy i w jakich kategoriach wiekowych startują, bo jesteśmy już świadkami walk finałowych?
Przyjechało do nas 62 zawodników, są to reprezentanci naszego kraju. Są Łotysze, Litwini, Ukraińcy i Białorusini. Turniej od lat jest uważany w Europie za jeden z mocniejszych w tej grupie wiekowej. Dotyczy to oczywiście kadetów, to są chłopacy w wieku 17-14 lat. po tym turnieju większość kadr zostaje na zgrupowanie u nas. Mianowicie to jest takim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy w grupie kadetów i trenerzy klubowi przygotowują zawodników do imprezy centralnej. W tym roku jest Olimpiada Młodzieży.
Panie prezesie, tutaj oglądaliśmy już niektóre walki finałowe. Bardzo dobrze tutaj strefy się przedostali zawodnicy właśnie zagraniczni, Ukraińcy, Łotysze i właśnie słyszymy kolejne potwierdzenie. No ale mamy też Polaków, jak słyszeliśmy przed momentem zwycięstwo zawodnika Śląska Wrocław, a jak Wielkopolanie?
Wielkopolanie walczą. To jest młoda grupa wiekowa, tu nie kończą, ani się nie rozpoczynają zapasy. Mamy kilku utalentowanych zawodników, którzy walczą. Trzeba się pochwalić tym, że z naszego województwa walczy tutaj 15 zawodników.
Odwiedził też młodych zapaśników, ten, no, który stał się waszą klubą ostatnio, czyli Tadeusz Michalik, który zdobył kwalifikację olimpijską, ale wiem, że w polskiej kadrze, jeśli chodzi o zapaśników w stylu klasycznego właśnie Sobieskiego Poznań, to nie tylko on.
Mamy dzisiaj na zawodach wszystkich tych, na nasze pierwsze strzelby. Tadek do południa był całe zawody, obserwował swoich młodszych kolegów, dopingował im. Natomiast jest tu z nami jako trener Edgar Babajan i jako sędzia Gerard Kurniczak. To są nasi najmocniejsi w tej grupie wiekowej, w seniorach, zawodnicy.
Tręczył Anton Ukraina, Pójki raz Litwa.
Dzisiaj w rolę trenera wcielił się podczas turnieju Puchar Sobieskiego Edgar Babajan, ale młodzi mają od kogo się w takim razie uczyć, bo podobno już niebawem znowu wyjazd na zgrupowanie narodowej reprezentacji.
Tak jest, dzisiaj byłem akurat jako trener. W sumie ja jestem cały czas jako trenerem, tylko akurat brak czasu, bo cały czas jestem na zgrupowaniach i nie mogę trenować tych dzieciaków bardziej często, ale teraz akurat trafił ten moment i byłem i skorzystałem z tego. Chciałem pomóc tych dzieciaków, żeby wygrali, a od poniedziałku na obóz do Spały. Ostatni obóz przed kwalifikacjami. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
To jeszcze wróćmy na chwilę do tych młodych, jak się spisywali twoi podopieczni tutaj dzisiaj?
Tak, globalnie mówisz, to nieźle, ale oczywiście jako trener nie jestem zadowolony, bo każdy trener jest zawsze niezadowolony. Zadowolony jest wtedy, kiedy są kilku medalów i jeszcze złoto, nie? Ale jeden, dwa, tak do finału chłopaki weszły, ale też nie jestem zadowolony. Dobrze by jeszcze wygrali, nie? Nie wiadomo jak pójdzie.
Ale nie było generalnie źle. Najlepsza klubowej punktacji w zawodów zapaśniczych Puchar Sobieskiego okazała się reprezentacja Ukrainy, ale na drugim miejscu klub sportowy Sobieski, na trzecim narodowa drużyna Litwy. U nas już niebawem będzie i o tenisie, i o squashu.
My boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiaj do godziny 19:00. Na razie na zegarze za 7:30 18:00. No i teraz o wydarzeniu tenisowym, które miało miejsce w Kaliskiej Arenie. No w nietypowych okolicznościach, bo z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa bez udziału publiczności w Kaliskiej Arenie polscy tenisiści zagrali o awans do grupy światowej Pucharu Davisa z reprezentacją Hongkongu. Posłuchajmy, jak czuli się jeszcze przed tym spotkaniem. Rozpoczyna Jerzy Janowicz, później opowie inny polski tenisista Kacper Żuk i kapitan naszej deviskapowej reprezentacji Mariusz Fürstenberg.
Za mną ciężki okres, ale mam nadzieję, że ten ciężki okres już nigdy do mnie nie powróci i mam nadzieję, że teraz będzie raczej bardziej z górki niż pod górkę. Rywal mi totalnie nieznany, nie znam tych zawodników, więc tak naprawdę będę musiał się tutaj skupiać głównie na tym, żebym doprowadził się do perfekcji. Ja mam taki tenis, że to ja muszę starać się prowadzić spotkanie. Sprawa mojego przeciwnika, jak on gra, tak naprawdę jest drugorzędną sprawą. Ja muszę się czuć dobrze, świeżo, wypoczęty
Jeżeli chodzi o nawierzchnię, to jest taka typowa, jeżeli chodzi o na challengerach. Tak, no na razie, jeżeli grałem challenger, to spotkałem się z podobną nawierzchnią, która mi bardzo odpowiada, nie jest ani za szybko, ani za wolno. Jak na mój tenis, który jest w miarę agresywny, dla mnie jest idealna. Tak naprawdę hala super. A jeżeli chodzi o rywala, no to tak naprawdę też nie miałem okazji ich oglądać ani na YouTubie, ani nigdzie, bo tak naprawdę nie mam filmików z tego. Widziałem też, że ostatnio jeden z zawodników zrobił półfinał Futuresa 15, więc to też pokazuje, że nie są to zawodnicy jakiejś zdolnej półki, oni też potrafią grać w tenisa. Wszyscy są pozytywnie nastawieni, jesteśmy zamotywowani, żeby pokazać w tym meczu, że to my to rządzimy.
Po prostu media społecznościowe, aby troszkę podpatrzeć, udało nam się zobaczyć, że nie ma zawodników leworęcznych, co jest dosyć istotną rzeczą dla naszych zawodników. Zagrać na 100% naszych możliwości, bardziej martwić się o nas, o naszą prezencję na korcie niż o przeciwników. Więc wszystko jest doskonałe, jesteśmy bardzo dobrze zaopiekowani, muszę powiedzieć. I Polski Związek Tenisowy stanął na wysokości zadania i tutaj miasto Kalisz mamy wielkie wsparcie. Nie mamy wymówek. To dla mnie fenomen, że po takiej aż przerwie zawodnik, nawet jeżeli to jest Jurek Janowicz, który był 14 tenisistą na świecie, może wejść od razu na taki wysoki poziom tenisa. I tyle, no, trzeba dbać o nich, ponieważ no, jak na przykład Jurek miał taką przerwę dosyć długą ostatnio, to jego ciało też nie jest jeszcze przygotowane na taki reżim turniejowy. I tylko to, martwimy się o siebie, ale wszystko mamy pod ręką. Treningi są bardzo fajne i atmosfera jest przede wszystkim to jest rewelacyjna, więc nie ma co narzekać. No, zdecydowanie chcemy wejść w tym meczu do grupy drugiej. Później we wrześniu mamy mecz następny. Nie ukrywam, że plany są takie, żeby w ciągu tam 2-3 lat wejść do grupy światowej, gdzie już no, wiadomo, grają najlepsze drużyny. Na pewno mamy do tego umiejętności. Mamy bardzo dobrych, doświadczonych zawodników i z pierwszej setki. I Jurek wraca teraz. Uważam, że stać go na pierwszą setkę również. Mamy te nowe pokolenie tenisistów. Mamy doświadczonych, mamy młodych, mamy bardzo perspektywiczny skład i nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek Polska miała tylu taką bardzo szeroką ławkę w sensie zawodników o tak wysokim poziomie.
Cele, o których mówił Mariusz Förstenberg, opiekun polskiej ekipy, udało się w Kaliszu zrealizować. Szkoda, że bez publiczności z powodu koronawirusa. Polacy wygrali z Hongkongiem 4-0. Decydujący był debel, w którym Szymon Walków i Jan Zieliński, to działo się wczoraj, wygrali z Liamem Chingiem i Jung Peng Jongiem 6-3, 6-7 i 6-3. Później rozegrano jeszcze jeden mecz singlowy, w którym Max Kaśnikowski zwyciężył Wai Yukaja 1-6, 6-2 i 10-3. Zatem w meczu grupy drugiej światowej Pucharu Davisa Polska-Hongkong w Kaliszu 4-0.
To działo się w Grodzie nad Prosną, a w Grodzie nad Ebartą, czyli dokładnie w Poznaniu, odbyły się indywidualne Mistrzostwa Polski w squashu, czyli pozostajemy przy sportach rakietowych.
W Poznaniu na Podolanach odbywają się indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w squasha Poznań 2020. Organizator zawodów
Tomek Abramowski z Poznania.
Spory gwar, spory ruch i tutaj wiele kategorii wiekowych.
Tak, no mamy 190 zawodników z całej Polski. Kategorie od lat 9 do lat 19. Także wszyscy polscy juniorzy się zjechali na Mistrzostwa Polski. Squash się bardzo rozwija, jest coraz bardziej popularny w całej Polsce. Budują się kluby. Juniorzy coraz chętniej przychodzą na korty.
A dlaczego wybierają squasha, a nie na przykład tenisa czy też badmintona?
No, squash jest bardzo ciekawą dyscypliną, gdyż jest bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje. Także dla małych dzieciaków no, nie ma nudy. Cały czas biegają za tą piłką. Jest bardzo dynamiczna akcja, także myślę, że dlatego.
Na Podolanach też pewnie swoją ekipę wystawiacie.
No tak, tutaj trenujemy z Akademią Abram Team, no, której jestem trenerem. Mamy tutaj wielu zawodników, medalistów Mistrzostw Polski. Także zobaczymy, jak tam w tym roku nam pójdzie. Wiemy już, że mamy w kategorii U13 Matusza Ptaszka w finale. Michała Stawarskiego w tej samej kategorii będzie grał o brąz. Antek Zdrojewski w kategorii U11 też będzie grał dzisiaj o brąz. No a reszta kategorii się toczy. Starsze kategorie dzisiaj ruszyły, drabinka jest w grze.
A są też inne poznańskie i wielkopolskie kluby?
Są też zawodnicy z klubu 11 Punkt na Góreckiej, z klubu Malta Squash i z Akademii Konrada Tymy. Także 4 przedstawicieli jest Poznania.
Squash już znalazł swoje miejsce na międzynarodowej sportowej mapie?
Tak, tak. Organizowane są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Są zawody europejskie, na które też jeździmy. Turnieje europejskie po całej Europie. Także w Europie i na świecie oczywiście też ten squash istnieje. No a najpopularniejszy jest oczywiście w Egipcie.
Jan Samborski.
Ściany pomagają, bo w końcu grasz u siebie na Mistrzostwach Polski.
No trochę tak. No na razie wygrałem jeden mecz z kolegą z innego klubu z Poznania i teraz teraz gram z Kubą Szopiakiem ze Szczecina.
Dlaczego squash?
Po prostu lubię squasha i też tata kiedyś grał i po prostu mnie namówił.
Nie było tak, że próbowałeś tenisa, badmintona, może jakiejś innej dyscypliny, od razu był squash?
Tak.
A próbujesz czasem tych innych dyscyplin?
Znaczy dodatkowo, jako urozmaicenie.
Chyba squash jest najszybszy.
Wydaje mi się, że tak.
Co jest najważniejsze w squashu?
No myślę, że dynamika i przede wszystkim psychika.
Trener pokazuje na głowę i podpowiada głowa, czyli właśnie ta psychika.
Tak.
Głową to można i wygrać, i przegrać.
No tak.
Jan Samborski, nasz rozmówca, spisał się przyzwoicie, bo zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w kategorii do lat 15 Mistrzostw Polski w squashu. Wyższość musiał uznać innego zawodnika z Poznania, Filipa Stoleckiego. W starszych kategoriach już za dużo sukcesów poznańskich, wielkopolskich zawodników uprawiających squash nie było, ale w dziewczęcej kategorii do lat 19 srebrny medal zdobyła poznanianka Magda Polacka. Gratulacje dla Magdy, gratulacje dla rodziców. Za minutę godzina 18, zaraz najświeższe wiadomości Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Wraca tuż po godzinie 18.
The ocean.